Dzisiaj mamy uroczystość. Jest to uroczystość narodzin świętego Jana Chrzciciela. Jest to jedyny święty, którego w Kościele wspominamy i wspominamy jego narodziny. Zazwyczaj wspominamy śmierć jakiegoś świętego i w tym dniu obchodzimy jego uroczystość. Święty Jan jest kimś tak wyjątkowym, jak Pan Jezus nawet o nim mówi, że obchodzimy także jego narodziny. Więc dzisiaj uroczystość narodzenia świętego Jana. Msza święta sprawowana w intencji świętej pamięci Stanisława Łączka w piątą rocznicę jego śmierci. Moi drodzy, wczoraj rozpoczęliśmy rekolekcje. One się będą jakby nataczać, można by powiedzieć. Więc kto jeszcze czegoś nie chwyta, nie wie, nie rozumie, nie wszedł jeszcze w buty te rekolekcyjne, to jest w porządku. Na to jest jeszcze czas. Takiego nabierzemy takiej ogłady pewnie w połowie, a kiedy już będzie wszystko dobre, to wyjedziemy. Więc proszę się nie trudzić, jakoś tam nie zaprzątać sobie głowy, że jeszcze czegoś nie wiem, czegoś nie rozumiem, nie dopytałem. Jesteśmy dla Was, w każdej chwili można podejść, dopytać się. Jesteśmy mniejszą grupą niż będą następne, więc na pewno nie jesteśmy na księżycu, więc można po prostu podejść, zapytać i wyjaśnić, żebyśmy tutaj wiedzieli, co będziemy robić. Dzisiaj mamy dwa tematy tego dzisiejszego dnia. Temat dialogów i temat temperamentów. O tym będą konferencje, będzie mała grupka. Pewnie coś powiem o tym w kazaniu. Natomiast w tej chwili chciałbym wspomnieć nasze wczorajsze spotkanie. Czyli po pierwsze poprosiłem Was, żebyście usiedli. I to jest dla mnie ważne. Tak jak mówiłem, za mało siadamy, nie? Za mało zastanawiamy się, co my w ogóle chcemy. Za często uważam, nasze życie po prostu przebiega. Można by powiedzieć, że ryby płyną z prądem albo pod prąd. Więc za często z prądem płyniemy. Mam takie swoje powiedzenie, że nieraz jest tak, że spotyka się on i ona, chodzą ze sobą, no jak chodzimy kilka lat, to wypadałoby się zaręczyć, no to się zaręczyli, no to jak zaręczyli się 3 lata temu, to wypadałoby wziąć ślub, no to wzięli ślub, no jak gdyśmy po ślubie wypadałoby mieć dzieci, no to mamy dzieci, nie? Natomiast nie ma takiej refleksji, po co my to robimy, co my chcemy uzyskać, co my w ogóle, jakim chcemy być tym małżeństwem. Więc pierwsza rzecz, zachęcam Was do tego takiego franciszko-blachnickowego, widzieć, oceniać, działać. On to wziął z harcerstwa, czyli najpierw zobaczyć, w jakiej sytuacji jestem, jakie mam zasoby, ocenić, co ja chcę osiągnąć, w którym kierunku chcę pójść, jak ja będę osiągał to, co sobie wyznaczyłem, jakiś cel i wtedy działać. To jest taki pierwszy punkcik ze wczoraj, a drugi punkcik to jest taki, że mamy jakiegoś takiego idealnego rekolektanta i warto by się zastanowić, jakimi my rekolektantami chcemy być. Czyli co ja chcę w tych rekolekcjach osiągnąć. I jeśli nie wiecie, jakimi rekolektantami warto by być, to warto się postawić w roli prowadzących. Czyli zrobić z dziecka rodzica, czyli przechodzę z tego poziomu, że ja biorę, na ten poziom, że ja bym chciał dać, to ja bym chciał dać, to co ja bym chciał uzyskać. Na przykład, gdybym był księdzem na rekolekcjach, to bym chciał, żeby osoby na mszy świętej coś. I wtedy to coś próbować wcielić w życie. Powstańmy. Dodaj nam ochoty i zdolności. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią wszyscy razem. Moi drodzy, wiemy z tej opowieści o Elżbiecie, o Zachariaszu, jak wielkie Pan Bóg okazał im miłosierdzie. Natomiast warto sobie uświadomić, że nam też to miłosierdzie okazuje. Pewnie znamy tą piosenkę, że życie cudem jest, czy wszystko cudem jest. I warto sobie właśnie zatrzymując się uświadomić, że to wszystko, co myśmy otrzymali, to też jest cud. To, że Zachariasz czekał, bo Elżbieta była niepłodna i to dziecko się pojawiło, to jeszcze nie znaczy, że to jest większy cud niż myśmy, którzy mamy czwórkę czy piątkę dzieci. Każdy z nich jest cudem. Każdy z nich jest wyjątkowym wydarzeniem. Posiadanie małżonka, małżonki w tym wieku, można by powiedzieć, też jest wydarzeniem. Bo ja mam na przykład taką znajomą, która straciła narzeczonego przed ślubem. Nie? Więc zobaczmy, że ileś set cudów w naszym życiu się wydarzyło. I to są wszystko rzeczy, które możemy sobie uświadomić i warto sobie uświadamiać. Żeby właśnie nie przechodzić do porządku dziennego nad tymi cudami, które się wydarzyły. I żeby to zrobić, znowu trzeba się zatrzymać. Trzeba się zatrzymać w biegu po to, żeby można było zmienić kierunek, po to, żeby można było dokonać jakichś refleksji, więc bardzo zachęcam do tego właśnie, żeby się zatrzymywać. I dzisiaj zwróćmy uwagę na te cudy, na te cuda, które się w naszym życiu wydarzyły, a jest ich masa. Czyli taką wdzięczność wbudźmy sobie. Dziękować za rzeczy oczywiste. O, to tak sobie tutaj zapisałem. Druga myśl jest taka, że usłyszeliśmy dzisiaj w czytaniu, że to zbyt mało, że będziesz mi sługą. Ustanowiłem cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańca ziemi. To zbyt mało, że jesteś mi sługą, że będziesz mi sługą. My jesteśmy troszeczkę sługami i wyrobnikami. To znaczy jest ktoś nad nami, jakiś Pan, Pan Bóg, a my jesteśmy tymi, którzy są zmuszeni przez jakieś przykazania, przez Kościół do tego, żeby wykonać jakieś dzieło. Natomiast spróbujmy przestawić troszeczkę swój tor myślenia. Nie z tego punktu, że jesteśmy sługami, ale jesteśmy światłością. Nie? My tu nie jesteśmy za karę. Nie jesteśmy za karę katolikami. Nie jesteśmy za karę ojcem, ani nie jesteśmy za karę matką. Jesteśmy posłani, wybrani, żeby zaświadczyć. I dzięki nam to zbawienie Chrystusowe dotrze aż do krańców ziemi. My mamy bardzo często takie myślenie, że ten, który jest misjonarzem, to jest ksiądz, siostra zakonna, gdzieś te misje się odbywają. Ale największe misje się zawsze odbywają w domu. Nie? Czyli największym misjonarzem to jest mama i tato. Nie ma większych misjonarzy na świecie. I czasami nam się wydaje, że misjonarz to jest ktoś, kto wyjdzie, powie i tak po prostu będzie, że 3000 osób się nawróci. A zobaczcie, ile was kosztuje czasami ukształtowanie, żeby wasze dziecko samo zjadło. Nie? Kiedyś tam samo wzięło kawałek jabłka, później samo wzięło łyżeczkę, najpierw plastikową, później metalową, później trafiło do buzi, nie trafiło do buzi. I to jest wszystko, co wy robicie na tym zewnętrznym polu i to jest wszystko, co też robicie na tym polu wewnętrznym. Ja uważam, że my za mało podkreślamy to zadanie czy to dzieło rodziców, którzy mają do wykonania. Jeśli wiara przetrwa, to nie przetrwa dlatego, że ksiądz tu wyjdzie, jakieś kazanie pogłosi, bo to po wszystkich spływa, jak po kaczce. A jeśli coś zostanie, to będzie z tego 0,5%. Jeśli wiara przetrwa, to dlatego, że tato i mama wiarę tą przekażą. Bo to oni są pierwszymi katechetami. To oni są pierwszymi katechetami. To nie jest tak, że ksiądz wychodzi i nawraca tłumy. To, że ktoś się dzisiaj modli, to jest właśnie dlatego, że może babcia z nim klękała raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, dwudziesty, dwudziesty siódmy. Zwróćmy na to uwagę, że jeśli my chcemy, żeby coś się zmieniło w nas, jakiś nawyk, to czasami masę rzeczy, czy masę czasu, masę energii musimy włożyć w to. Że my czasami taki mamy tendencję taką odnowo w Duchu Świętym, która pewnie się zdarza, że ksiądz się pomodli, coś się stanie. Być może coś się stanie, ale w 99% to jest praca rodziców. Praca u podstaw. Nie? dziecko chodzi, upadło, wstaje, chodzi, szybciej chodzi, biega, podbieguje, na rowerze jeździ, samochodem jeździ, ciągnikiem jeździ. Ale zobaczcie, że to wszystko jest naprawdę bardzo dużo energii kosztuje, to na was spoczywa. Także Kościół funkcjonuje rodzinami, nie funkcjonuje kapłanami. Nie funkcjonuje biskupem, który przyjedzie na bierzmowaniu i powie trzy zdania i on nie nawróci tej młodzieży. To rodzice mają na nie wpływ. I to, co chcę dzisiaj jeszcze wam powiedzieć odnośnie tej światłości, to to, że że wy jesteście też odpowiedzialni za to, żeby przekazać to, co wy chcecie tym dzieciom. I to jest bardzo ważne. My mówimy, że na przykład szkoła jest państwowa albo jest społeczna, natomiast szkoła jest rodziców, nie? Czyli dzieci są rodziców. Oczywiście Pana Boga możemy powiedzieć tak dalej, ale chodzi mi o to, żebyśmy mieli świadomość, że to my za te dzieci odpowiadamy i to my damy to dzieciom to, co uważamy za wartość. I żeby sobie nie dać wmówić, że to nie jest wartością, albo że ja nie mam do tego prawa, albo że mamy nową jakąś tam tendencję, że wy macie prawo dzieci wychować po swojemu. Macie prawo wychować dzieci po swojemu, czyli dać im to, co dla was jest wartością. Wychować po Bożemu. Zobaczmy, że kiedy dzisiaj w Ewangelii mamy takie zdarzenie, że przychodzi rodzina, przychodzi otoczenie i mówi, nadamy mu imię Zachariasz. Albo jakoś tak, jak było w rodzie. A Elżbieta mówi, nie, ma otrzymać imię Jan, czyli ma otrzymać to imię, które Pan Bóg mu dał. No to rodzina naciska i mówi, nie, to spytajmy także ojca. Nie? I ojciec też potwierdza, że ma tak otrzymać imię tak, jak mu Pan Bóg przekazał. I wiem, że nie jest łatwo dzisiaj wychować dzieci po katolicku, ale po pierwsze macie do tego prawo, po drugie macie taki obowiązek. Nie? Ono ma otrzymać imię Jan, ono ma otrzymać imię chrześcijanin, ono ma otrzymać imię katolik. I chociaż pani w szkole albo wyzwolona jakaś następna, nie wiem, dyrektorka czy jakaś aktywistka będzie mówić, że ma otrzymać inne imię, to wy musicie wiedzieć, że ono ma otrzymać imię Jan. Nie? I macie do tego prawo, bo jesteście światłością świata, tymi, którzy przekazują zbawienie. I jeszcze pół zdania na temat dzisiejszego dnia, czyli mamy dwa tematy. Jak pamiętacie, pierwszy temat to są zasady dialogu, dialog, drugi temat to są temperamenty. Więc dla mnie jako dla kapłana, dla mnie jako psychoterapeuty, który też mam ten zawód, najważniejsze jest, jak to się mówi ładnie po angielsku i nawet taki program był, seria programów wywiadów I am second, czyli ja jestem drugi. Pierwsze jest słuchaj. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg jest twoim Bogiem, Panem jedynym, będziesz miłował Pana Boga swego i następują przykazania. Czyli pierwsze jest słuchaj. I w dialogu zawsze pierwsze jest słuchaj. I to słuchaj to musi być takie, że ja w tym czasie nie wymyślam odpowiedzi, i nie wymyślam mojej historii. My mamy taką tendencję, że spotykamy się z jakąś osobą i ona mówi, a bo byłam nad morzem. Ja to byłem nad morzem. No boli mnie ząb. A mnie bolą trzy. I pytanie jest właśnie dla mnie takie pierwsze zasadnicze, czy my w dialogu jesteśmy nastawieni na to, że chcę usłyszeć, słuchać i usłyszeć, co druga osoba chce mi powiedzieć. Jest takie fajne powiedzenie, które mówił ksiądz Grzywocz, nieżyjący ksiądz, terapeuta, że jeśli historia osoby, która do ciebie przychodzi, nie jest dla ciebie święta, to daj jej święty spokój. Czyli jeśli siadasz z żoną, z mężem, jeśli to, co ma twój mąż do odpowiedzenia dla ciebie, nie jest dla ciebie święte, to daj mu święty spokój. Nie? Czyli pierwsze słuchamy. I to słuchamy aktywnie i słuchamy nie na takiej zasadzie, że już wymyślam odpowiedzi, jakby ją zapędzić w kozi róg, albo właśnie swoją historię opowiedzieć, żeby przyćmiła tamtą historię. Usłyszeć. Pierwsze jest słuchaj Izraelu. Pan Bóg jest twoim Bogiem, Panem jedynym. To możemy sobie mówić, że mamy dwoje uszu, jedne usta, ale tak pierwsze jest usłyszeć. Druga rzecz o temperamentach, to chciałbym Wam powiedzieć, pewnie będzie mówione na tysiąc rzeczy odmieniane, natomiast każdy ma swój temperament, każdy jest inny, a żaden nie jest gorszy. I to jest warte, żebyśmy wiedzieli, kim jesteśmy, jak funkcjonujemy i żebyśmy też siebie ukochali w tym. Nie? Mamy takie tendencje, na przykład wszystkim wmawiać, że ma być ekstrawertykiem. Może ktoś nie jest ekstrawertykiem. Jakoś też jest właśnie ciekawe, że żadnemu ekstrawertykowi nie mówi się usiądź i uspokój, nie? Tylko wszyscy mówimy daj coś z siebie, powiedz i tak dalej. Może ktoś nie jest taki, to nie znaczy, że jest gorszy. Więc każdy z nas jest inny, żaden nie jest gorszy, natomiast warto zobaczyć, jaki jestem i takiego się też pokochać. Może jestem taki. Takiego też warto się pokochać. To jest dobry punkt wyjścia. Nawet jeśli ma być zmiana, to najpierw muszę wiedzieć, kim jestem, jakie mam wartości. I zobaczmy, że możemy zadać sobie pytanie, jaki temperament jest najlepszy, a odpowiedź można by dać mądrą, zależy do czego. Zależy do czego. I to, co jest dobre w tym momencie, może nie być dobre w następnym momencie, a to, co jest dobre w jakiejś rzeczywistości, w następnej może być trudnością. Na przykład pan Ziemkiewicz ma takie fajne powiedzenie, że ludzie, którzy byli ostoją Solidarności w latach 80., w latach 90. sobie nie poradzili. Bo ci często, którzy byli bohaterami, bo byli w stanie powiedzieć służbie bezpieczeństwa nie, to w latach 90., 2000 dalej mówili tylko nie. I to jest taki konstrukt był. Czyli mamy na przykład, mamy księdza Popiełuszkę, który był naprzeciw wszystkim, nie? Czyli był w stanie oprzeć się, ale pytanie jest, czy jego struktura by sobie poradziła na przykład w czasach wolności. Wtedy był idealny. Nie? Wtedy był tym, który, nie mówię teraz o Popiełuszce, ale na przykład wtedy ten człowiek był tym, który był internowany, który w więzieniu się nie załamał, który nikogo nie zdradził. Ale jest pytanie, czy ten konstrukt w wolnej Polsce by też dobrze zaistniał, czy na przykład umiałby założyć rodzinę, gdzie byłoby ciepło. Bo może on tylko był nauczony tego, że potrafi znieść ból. Więc każdy z nas jest inny, każdy z nas jest ciekawy i to warto odkryć sobie i ukochać. Odkryć i ukochać. I też nie gonić z jakimiś mrzonkami, że muszę być jakiś. Nie muszę być. Może to, co to jestem dzisiaj, to jest ok. I to warto też w dialogu z małżonkiem, z małżonką rozważyć, dlatego że nie ma nikogo lepszego, kto by nam w tym doradził, niż właśnie mąż, niż właśnie żona.